Największa książka, które zostały dołączone i ułożone w spójny tekst, bo przypominam, że Biblia jako taka to nie jest jedna księga, tylko tak naprawdę to jest taka biblioteczka różnych dzieł. To był pierwotnie oddzielny tekst, oddzielna, spójna tradycja związana z monarchią. I to, na czym skończyliśmy ostatnio, to jest oczywiście śmierć Saula, to jest około 1010 roku przed Chrystusem, chociaż te daty w czasach tak odległych są bardzo niepewne. I co mamy? Umiera Saul w miejscu nawet, które nie zostało jakoś niezapamiętane w tradycji. Natomiast no, Saul w pewnym sensie okrył się, nie chcę powiedzieć, że hańbą, ale okazał się takim królem słabym, który w czasie zagrożenia w zasadzie no, w pewnym sensie popełnił samobójstwo. W każdym razie no, nie chciał walczyć do końca, nie chciał prowadzić swego ludu do końca. Natomiast Dawid dowiaduje się o tym, że król nie żyje. I tu mamy kilka ciekawych rzeczy, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Po pierwsze, posłaniec przychodzi do Dawida. Pojawia się pytanie, dlaczego akurat do niego? Natomiast wydaje się, że Dawid już, o tym sobie mówiliśmy na ostatnim i przedostatnim spotkaniu, że Dawid był już uznawany za władcę, za króla, to po pierwsze, a po drugie cieszył się już w Izraelu pewnym autorytetem. Takim był nie tylko namaszczonym królem, ale również cieszył się takim powszechnym uznaniem i przyjmuje się, że tak jak do dobrego dyrektora, do dobrego szefa, czy dobrej głowy państwa, jeżeli pojawiają się jakieś sytuacje krytyczne, trudne, oczywiście posłaniec szedł do niego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że ta monarchia była taką na ten czas, tak mówiąc, była monarchią minimalistyczną. Tam nie było wielkiego dworu, tam nie było wielkiej jakiejś administracji, która pozwalałaby zarządzać tym państwem. Niewielka to była grupa, która rzeczywiście, no więc do tego króla łatwo było się dostać. Kolejna bardzo istotna rzecz dla nas. Informacje o śmierci Saula przynosi Amalekita. Nie było komórek, nie było innych komunikatorów, więc posłaniec. W czasach starożytnych to była pewna funkcja, człowiek, który był dobrze wytrenowany. Natomiast dlaczego tutaj ma to takie znaczenie? Amalekici od czasów Pięcioksięgu byli takimi naturalnymi wrogami Izraela. Takimi przeciwnikami Izraela. Więc zwróćcie uwagę, że tu mamy taką sytuację, że to wróg, przeciwnik Izraela donosi królowi o tym, że poprzedni król nie żyje. Kolejna rzecz, o której warto byłoby tu powiedzieć, dlaczego wybrano tego Amalekitę na posłańca? Otóż, jak wiemy, bo już sobie o tym mówiliśmy, zginął nie tylko król, ale również jego syn, a więc naturalny następca tronu, prawda? I giną no, ci ludzie, którzy byli najbliżej króla, można byłoby powiedzieć taka administracja, najbliżsi też współpracownicy króla, więc zwróćcie uwagę, że mamy taką sytuację, że tak naprawdę Saul odchodzi z tego świata z najbliższymi mu ludźmi, jak również z potencjalnym następcą tronu. I teraz jaką mamy sytuację? Z jednej strony wydawałoby się, że jeżeli księgi Starego Testamentu już wcześniej mówiły o tym, że to Dawid będzie królem, no to wydawałoby się czymś naturalnym, że nie można oczekiwać tego, że syn króla po prostu przeżyje. Dawid w pewnym sensie mógł się nawet tego spodziewać, prawda? Jeżeli on już został naznaczony na króla, no to co z takim naturalnym następcą, jakim był syn Saula. I teraz słuchajcie, co mamy, co następuje. Następuje żałoba. Pomimo tego, że jak sobie już mówiliśmy, Saul nie był takim ulubieńcem Dawida, wiemy o tych sporach, waśniach, które następowały. Wiemy o tym, że Saul przez wiele lat chciał zabić Dawida. O tym sobie ostatnio mówiliśmy. Natomiast w takiej sytuacji Dawid podejmuje żałobę. Podejmuje żałobę po królu. I teraz słuchajcie, to jest coś, co do naszych czasów bardzo się zmieniło. To znaczy, my dzisiaj nie mamy takiej formy żałoby, jak mieli ją w starożytności. Kiedyś odejście kogoś bliskiego było przeżywane bardzo mocno. I tak, generalnie wręcz w czasach starożytnych, w czasach Starego Testamentu wynajmowano płaczki. Płaczki to był normalny zawód. Kobiety się tym trudniły i musiały podjąć wielki lament po odejściu kogoś. Normalnie je po prostu zatrudniano, tak jak, nie wiem, cię organistę na pogrzebie się zatrudnia, tak zatrudniano płaczki. Dalej ludzie przez pewien czas puścili, użalali się, wspominali tą osobę, która odeszła. To była cała taka procedura związana z pogrzebem, cała taka procedura związana z przeżyciem pewnej żałoby po kimś bliskim i to miało też jakby upuścić pewne emocje, które dać upust pewnym emocjom, pewnemu bólowi, żalowi, który w człowieku naturalnie się rodzi po odejściu kogoś, nie po odejściu kogoś bliskiego. Tutaj mamy jeszcze bardziej zawiłą sytuację. Odszedł król, odszedł władca. Więc ta żałoba ma wymiar w pewnym sensie też taki państwowy. Zresztą niedawno przeżywaliśmy pogrzeb królowej Elżbiety, prawda? Więc możemy to jakoś zobaczyć, bo ta żałoba miała taki wymiar państwowy i tutaj dokładnie taką samą sytuację mamy. Dawid po śmierci Saula nie przechodzi nad tym wydarzeniem do porządku dziennego. Kolejna rzecz, mamy tu bardzo ciekawą grę słowną, która nam się pojawia. W zasadzie w Starym Testamencie takich gier słownych jest niewiele. To już wielokrotnie sobie mówiliśmy, że język hebrajski jest językiem bardzo ubogim. Takim językiem, gdzie nie ma takich możliwości, żeby żonglować tymi słowami. Natomiast zobaczcie, że tekst mówi o tym, że Saul upadł. Na fal to jest po prostu upaść. I teraz bardzo często ten czasownik odnosi się do rzeczy, tak, które bezwolnie upadają. Rzecz, która upada na ziemię, nie ma żadnego wpływu na to, co się z nią dzieje. Tak? Dlatego ten czasownik rzadziej jest używany w stosunku do człowieka, no bo po prostu człowiek, jeżeli upada, no to jest to wynik jakiegoś wypadku, jakiegoś nieszczęścia, no bo generalnie jesteśmy tak skonstruowani, że my panujemy nad tym, co robimy. I tu mamy drugi aspekt. Jeżeli Dawid upadł, to się dzieje trochę poza nim. On nie kontroluje tego, co się z nim stało, tak, w pewnym sensie. Więc tu mamy ten wymiar takiego upadku, gdzie on rzeczywiście został zabity i tak naprawdę już ta śmierć go dopadła. Natomiast kolejna rzecz. Człowiek, który upada w kontekście śmierci, no to nie ma już w nim tego ducha życia. On już nie może się podnieść. Tak, oczywiście mam nadzieję, że rozumiecie, że jest to w dużym cudzysłowie, jest jak rzecz, jak bezduszna rzecz. I trochę z tego działo się, trochę z tego mamy tutaj w Saulu. On po prostu godzony upada i on nic już z tym nie może zrobić. Ale jest tutaj jeszcze jeden ciekawy kontekst, który po polsku ładnie widać. To jest również też ten wymiar tego upadku takiego moralnego i duchowego. On odszedł od Pana Boga, on jakoś zatracił się w tym sprawowaniu władzy, więc do pewnego stopnia ten upadek taki fizyczny, oczywiście śmierć, jest też, nosi w sobie taki wymiar upadku duchowego i moralnego. On już nie może być przywódcą Izraela, on już nie może dawać przykładu swojemu ludowi. Nie ma tej takiej gorliwości w zabieganiu o wolę Boga i po prostu z tymi przeciwnikami, wrogami Izraela przegrywa. Natomiast mamy tam ciekawą rzecz, o której tylko chciałem wspomnieć, bo ona później będzie nam wracała w Nowym Testamencie, to jest Meszijach, prawda? Czyli po prostu Mesjasz namaszczony. I teraz zwróćcie uwagę, że oczywiście tu jest tetragram, który oznacza imię jedynego Boga. Izraelici tych słów nie wymawiali, najczęściej tutaj używali Adonai, ale wiedzieli, że jest to oczywiście Jahwe, tak? To imię jedynego Boga. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że w czasach starożytnych, w czasach Starego Testamentu namaszczani byli królowie, to dlatego nie można było zabić Saula i sam Dawid, jak pamiętacie w NGD, ostatnio o tym sobie mówiliśmy, nie ośmielił się zabić Meszijacha, czyli namaszczonego przez Pana Boga. Namaszczani byli prorocy i namaszczani byli kapłani. Dlatego właśnie Jezus jest nazywany też Mesjaszem, bo nosi w sobie tą funkcję kapłańską, królewską i prorocką. Dlatego tutaj o tym wspominamy, to słówko po hebrajsku, ale dobrze je znamy, bo ono się często pojawia. Oczywiście w formie takiej spolszczonej to jest Mesjasz, prawda? I teraz słuchajcie, też taka ciekawostka, chciałem wam tutaj pokazać, taka ciekawa rzecz się pojawia. Dawid zaśpiewał potem żałobną pieśń, oczywiście to jest podjęcie żałoby, ale na cześć Saula i jego syna Jonatana, on też zginął i polecił, aby uczyli jej potomkowie Judy, właśnie ona została zapisana w Księdze Sprawiedliwego. To jest taka sytuacja tutaj, że my wiemy, że taka księga była, bo samo Pismo Święte mówi o tym, że w Izraelu była jakaś księga, gdzie spisywano żywoty jakichś wielkich, wspaniałych ludzi, więc spisano pewnie żywot Saula, ale jej nie mamy. Po prostu jej nie mamy. Być może kiedyś gdzieś tam na pustyni ktoś przez przypadek ją wykopie, znajdzie i będziemy mieli, prawda? Czasami się tak zdarza, więc to jest jedna z takich ksiąg, o których wiemy, że istniały, a ich nie mamy. Czasami są takie zaskoczenia, w Qumran za chwilę sobie zobaczymy, gdzie to było, że nawet nie wiedzieliśmy, że mamy księgę gigantów, a Polak poszedł i znalazł, prawda? I ją rozszyfrował. To oczywiście tak. Więc rzeczywiście ta księga, chociaż totalnie szczątkowa, ale takie sytuacje też się zdarzają, że nawet teksty, których się nie spodziewamy, gdzieś tam są znajdowane na pustyni. Dalej rozpoczyna się oczywiście pieśń żałobna. Dawid wspomina Saula. Pomimo tych wszystkich napięć, które były między nimi, on ma świadomość, że to był król. W związku z tym pokazuje jego dokonania, zachęca lud, żeby ta pieśń była śpiewana. I teraz zobaczcie, to jest tradycja, która w Izraelu była czymś absolutnie kluczowym i ważnym. Znowu nam może trochę tego brakuje, może czasami teraz trochę się wraca do pewnych genealogii, do pewnych korzeni. Otóż w Izraelu było to głębokie poczucie, że człowiek nie bierze się znikąd, że dokonania naszych przodków, że to, co nasi przodkowie jakoś wypracowali, to ma wpływ gdzieś na historię rodziny, ale jednocześnie w ten sposób wspominając wielkich ludzi, to był pewien element wychowawczy, dlatego że kolejne pokolenie słyszało: zobacz, ty miałeś takiego przodka, który tego dokonał, przodka, który tego dokonał, kogoś, kto był kimś. No więc to zobowiązywało w pewnym sensie, wręcz może wymuszało na kolejnym pokoleniu, żeby oni również gdzieś starali się dorównać tym osiągnięciom przodków, tak, na miarę możliwości. Więc często takie wspomnienia, takie wypominki postaci, które należały do danego rodu, były albo w sytuacji narodzin, i my to widzimy bardzo jednoznacznie, wielkie postaci Starego Testamentu zawsze są wprowadzane genealogiami. Oczywiście później ta wielka genealogia Pana Jezusa nie wziął się znikąd, miał pewną rodzinę. Ta rodzina miała swoje wzloty, upadki, wielkie postaci, grzeszne postaci i tak dalej, ale również w czasie żałoby, po śmierci. I znowu my coś takiego w pewnym sensie praktykujemy. Podczas wypominek wspominamy swoich zmarłych, kiedy po pogrzebie, po mszy pogrzebowej też czasami mówi się, prawda, co ta postać zrobiła, czego dokonała. Więc to jest taka ważna rzecz, która sięga no, czasów starożytnych. I zwróćcie uwagę, że do dziś, chociaż możemy się zastanawiać, po co to komu, pośmiertnie są też przyznawane odznaczenia. I też no, w pewnym sensie dla tego człowieka, który coś dokonał, to w sumie już nie ma większego znaczenia, bo ja zawsze mówię, że po tamtej stronie to już tylko modlitwa się liczy, a ordery nie mają żadnego znaczenia, ale jest to znowu pewien wymiar taki no, dla tych, którzy zostają. Da? Dzieci czy wnukowie mogą cieszyć się tym, że osoba z ich rodziny czegoś dokonała i też ma to taki wymiar wychowawczy. Więc tutaj Dawid wspomina tego zmarłego. Przeżywa pewną żałobę. Nie chce zapomnieć o tych wielkich wydarzeniach, o tych wielkich rzeczach, których dokonał Saul. Pomimo jego niegodziwości pamięta o tym, że jest on namaszczony przez Boga. I teraz słuchajcie, od tego momentu rozpoczyna się tak w pełni działanie Dawida jako króla. Pamiętamy o tym, że oczywiście on został namaszczony dużo wcześniej, natomiast dopiero od tego momentu on przejmuje władzę, przejmuje panowanie. I słuchajcie, to co pojawia się w tych pierwszych rozdziałach Księgi Samuela, co jest bardzo jednoznacznie widoczne, to są wyrocznie. Wyrocznie, czyli Umim i Tumim, one generalnie były, tak się przypuszcza, bo to też się nie ostało do naszych czasów, ale przypuszcza się, że to były dwa kamienie, czarny i biały. Oczywiście biały oznaczał tak, czarny nie. One były przyczepione tutaj do stroju arcykapłana i król, który chciał się poradzić o coś Boga, po prostu losował jedną z tych kulek i to było uznawane za wyrocznie od słowa, od Pana Boga. Oczywiście trzeba było zadawać pytania w ten sposób, żeby była możliwość odpowiedzenia tak lub nie. Więc te wyrocznie były stosowane, ale co nam to pokazuje? Dawid od samego początku chce być królem wiernym Panu Bogu. On wyciąga wnioski, oczywiście mu się to nie uda, ale to do tego przejdziemy dalej, ale przynajmniej się starał. On chce wyciągnąć wnioski z panowania Saula. Prawda? Ma świadomość tego, że Saul dopuścił się nieprawości, więc chce wyciągnąć wnioski z tego jego życia, jak on skończył to życie i chce być innym królem, innym władcą. Swoją drogą w czasach starożytnych, jak się czyta, słuchajcie, to naprawdę pewien etos władcy, takiego dobrego władcy, oczywiście wiadomo, że w praktyce to różnie bywało, ale naprawdę to o tym sobie będziemy mówili. Dawidowi zależy na tym, żeby być dobrym władcą. Później Salomon, prawda, Pan Bóg go pyta, co chcesz, to ci daję. A Salomon mówi, daj mi mądrość, żebym mógł zarządzać tym ludem. Więc przynajmniej na początku ci dwaj władcy byli rzeczywiście takimi dobrymi władcami. To były też czasy rozkwitu, bo Pan Bóg błogosławił tym, którzy postępowali zgodnie z jego wolą. Później, jak zwykle, to się będzie systematycznie staczało. ale to o tym będziemy sobie mówili. Natomiast co nam to pokazują te wyrocznie? Dawid nieustannie pyta Boga o jego wolę. On chce być królem, który nie będzie miał własnych pomysłów na naród wybrany, tylko on chce wypełniać wolę Pana Boga. Przypominam, że w czasach starożytnych w Izraelu był swoisty trójpodział władzy, ale zupełnie inny od naszego systemu politycznego, ponieważ król był władzą wykonawczą i sądowniczą, kapłani byli władzą wykonawczą, tak, czyli to, co było w prawie i co dotyczyło kultu, oni mieli to wypełniać, nie mogli sobie dowolnie robić i sprawować kultu, zresztą do dziś tak jest. Natomiast władzą ustawodawczą byli prorocy, ponieważ oni przekazywali wolę Pana Boga. Tak więc kapłani, król i prorocy to był ten swoisty trójpodział władzy w Izraelu. I teraz tak, pierwszą stolicą i pierwszym miastem, które Dawid wybrał na stolicę swojego państwa, był Hebron. Co ciekawe, nie Jerozolima, Hebron. To takie nasze Gniezno można byłoby porównać. To jest około 35-32 km na południe od Jerozolimy. Za chwilę sobie zobaczymy to na mapie. I od momentu, kiedy Dawid zaczął tam panować, następuje ogromny rozkwit miasta. Przede wszystkim, słuchajcie, w czasach starożytnych miasto zawsze musiało być otoczone murem, więc w sposób naturalny, jak jest tam władca, trzeba go bronić, trzeba o niego dbać, to te mury są rozbudowywane. Hebron ma bardzo strategiczne położenie. W czasach starożytnych to było absolutnie kluczowa sprawa. To nie jest to, co dziś, że można tam dowieść wodę, czy dowieść produkty, gdzie tylko człowiekowi się zechce. Położony na szlakach, na przecięciu szlaków handlowych, więc w sposób naturalny zawsze w czasach starożytnych takie miasta były miastami bogatymi. Otoczony bardzo dobrymi ziemiami, które po prostu pozwalały na utrzymanie mieszkańców i zarówno jeżeli chodzi o wszelką roślinność, jak i o wypas zwierząt, więc mięso i te wszystkie rośliny, które są konieczne do życia. I druga, i trzecia absolutnie kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o położenie, źródła. Tam były źródła wody. W czasach starożytnych źródło to jest życie. Zresztą w zasadzie do dziś to się niewiele zmieniło, bo wszystkie miasta ważniejsze są po prostu położone nad rzekami. To w zasadzie się nie zmieniło. Więc to powoduje ogromny rozkwit miasta. W sposób naturalny do miasta, gdzie był władca, zawsze przychodzili, powiedzmy, interesanci, więc zawsze tam się zatrzymywali, zostawiali jakieś pieniądze. No to zawsze stolice, prawda, są trochę na plus z tego powodu, że jest tam cała ta administracja. Dawid powoli tą administrację będzie tworzył. Jest jeszcze jedna absolutnie kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o Hebron. On był w oddaleniu od 10 pokoleń. Mówiliśmy sobie o tym, że po śmierci Jakuba Izrael podzielił się na 12 pokoleń, od tych 12 synów Jakuba. Oni później zasiedlili Izrael, zasiedlili Palestynę. I Dawid po swojej stronie miał pokolenie Judy i to najmniejsze pokolenie Benjamina, tak, najmłodszego syna Jakuba i jego potomków. Natomiast 10 pozostałych pokoleń nie było jeszcze z nim. Tak? On dopiero będzie musiał sobie ich zjednać. Więc Hebron był tak położony, żeby rzeczywiście no, te ziemie, które były, na których mieszkali ludzie mu przychylni, po prostu były wokół niego. Natomiast ziemie tych pozostałych 10 pokoleń były trochę w oddaleniu, żeby, prawda, trzymać ich na razie na dystans. To się za chwilę zmieni. Po 7 latach pobytu w Hebronie to się zmieni. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że takie polityczne znaczenie tych pokoleń się utrzymywało. Izrael nadal jest jako naród podzielony na te 12 pokoleń i te pokolenia będą dla nich w zasadzie ważniejsze niż pewna spójność narodowa. Ale to do pewnego momentu, bo później Dawid przejmie władzę nad całością. Kolejna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, oczywiście zginął Saul, zginął jego syn, natomiast wiemy o tym, że te domy, tak, były, czyli te rodziny czy klany danego człowieka w czasach starożytnych były bardzo duże. Więc na początku, po śmierci Saula, następują pewne walki związane z podziałem na dom Dawida i dom Saula. Jeszcze uważali, że uda im się odzyskać tą władzę po Saulu, natomiast Dawid już miał na tyle silną pozycję, że jego dom wygrał. Proszę pamiętać, że dom, czyli po hebrajsku to jest bait, to był dom naprawdę w bardzo szerokim rozumieniu. To mogła być rodzina, łącznie z niewolnikami, łącznie z takimi krewnymi, którzy zamieszkiwali. Prawda? Więc to był dom w bardzo szerokim znaczeniu. Z czasem, kiedy upowszechni się monarchia, dom Dawida to będzie administracja królewska, tak byśmy to nazwali, czyli cały pałac królewski, a więc to całe otoczenie króla, więc oczywiście ten dom Saula słabnie i oni już nie będą mieli nic do powiedzenia, a ta linia Dawidowa oczywiście będzie się rozwijała i będzie utrzymywała władzę. Można powiedzieć, że po prostu zmieniła się monarchę, tak? Nazwisko czy imię monarchy. Słuchajcie, i teraz zwróćcie uwagę, jak piękne słowa tutaj nam się pojawiają, ponieważ wszystkie pokolenia przyszły czy weszły do Dawida w Hebronie. Co to oznacza? Powoli zaczyna następować jedność Izraela. Powoli ci osoby z innych, pozostałych pokoleń rozumieją, że posiadanie jednego władcy jest sprawą absolutnie kluczową w wielu wymiarach. I teraz to słówko kol to jest wszyscy. Ono jest permanentnie w Starym Testamencie nadużywane i oczywiście wiemy, że jak wszyscy, no to nie jest tak, że każdy, absolutnie każdy indywidualnie, tylko należy tutaj po prostu przyjąć, że pewni reprezentanci poszczególnych pokoleń przychodzą do Dawida i no rzeczywiście uznają jego władzę. Dlaczego tak się wydarzyło? Powodów jest kilka. Po pierwsze, Izrael powoli zaczyna już funkcjonować na arenie międzynarodowej. Zasadniczo jest tak, że dużo łatwiej jest, kiedy jedna osoba albo jedna administracja reprezentuje dany naród na pewnej arenie międzynarodowej i oczywiście w ten sposób może pokazać, że zarządza, czy odpowiada, czy reprezentuje jakąś dużą grupę ludzi, duże terytorium, tak? Jeżeli z władcami innych krajów zaczęliby negocjować przedstawiciele poszczególnych klanów czy pokoleń, no to oni nie mieli takiego oddziaływania, tak? Nie mieli takiego wpływu na politykę, która wtedy się działa. Druga rzecz, jeżeli jest jeden władca, któremu podlega większa liczba osób, dużo łatwiej jest wtedy zorganizować armię, administrację, zarządzać tymi poszczególnymi pokoleniami, prawda? Zawsze w pewnym zjednoczeniu, pewnym zorganizowaniu jest dużo łatwiej. Więc tutaj oni zaczną tak funkcjonować. Kolejna rzecz. Pozostałe pokolenia mają świadomość tego, o czym już sobie mówiliśmy, że Dawid jest też dobrym wojownikiem. czasach starożytnych mądry, dobry, odważny przywódca gwarantował po prostu bezpieczeństwo, tak? Gwarantował, że granice państwa zostaną obronione, a tym samym, że po prostu ludzie nie będą ginąć. Prości, zwykli ludzie, którzy wtedy tam mieszkali, mają takie poczucie, że po prostu zrzucą się na armię, to będzie jakaś jedna armia, która będzie dbała o ich bezpieczeństwo, a oni po prostu będą mogli sobie codziennie załatwiać swoje sprawy, pracować, dorabiać się i dzięki temu będzie dużo bezpieczniej. W ten sposób Dawid staje się takim naturalnym przedstawicielem całego narodu. Powoli po prostu sobie zjednał wszystkich. Tutaj akurat mamy Hebron, to jest współczesne zdjęcie. Zobaczcie, że już nawet jakieś tam, prawda, mury, które pozwalały się bronić. To jest też Hebron, żebyśmy tak sobie zobaczyli, jak to mniej więcej mogło. Oczywiście to powstawało dużo później, prawda, ale zdjęcia są współczesne. Słuchajcie, i teraz spójrzmy sobie na mapę. Hebron mamy tutaj na południu, więc w pewnym momencie Dawid postanowił wyruszyć do Jerozolimy, zająć ją. Tutaj mamy ten Qumran, to jest miejsce, gdzie znaleziono te stare zwoje, może ktoś z Państwa słyszał tam i najstarsze teksty Pisma Świętego, Starego Testamentu. Tu po prostu była sekta w czasach Pana Jezusa, która wyniosła się z Jerozolimy. Po prostu, no, i tu sobie mieszkali w takim oddzieleniu i Bogu dzięki, dużo pisali, dużo czytali i kiedy Rzymianie tutaj zajmowali kolejne tereny i później od Jerozolimy, to mówimy o czasach oczywiście nawet po Panu Jezusie, to oni co zrobili? Wszystko do jaskini, prawda? Oczywiście ich tam później zabili, ale tekstów nie znaleźli. Więc później, kiedy dzieci się bawiły, to te teksty 73 lata temu czy dwa znaleźli. Więc dzięki temu też mamy najstarsze teksty Pisma Świętego. Tam praktycznie wszystkie księgi poza chyba Esterą zostały znalezione. I Polacy mieli w tym swój niezły udział. To już pomijając. W każdym razie wracamy do Dawida. On z Hebronu przenosi się do Jerozolimy. Tutaj mam oczywiście współczesne zdjęcie. Tutaj po czasie jego syn oczywiście wybuduje świątynię jerozolimską. Tu też mamy miasto Dawidowe, więc on będzie się starał to miasto zająć. I jak to miasto zajęto? Otóż mówi się o tym, że Dawid, przynajmniej taka jest najbardziej prawdopodobna hipoteza, Dawid dostał się do miasta kanałem, który doprowadzał wodę. Tak? Oczywiście to był kanał z czystą wodą. To była rzecz strategiczna. Zawsze w mieście, jeżeli źródło było pod miastem, starano się doprowadzić wodę do miasta, gdyby miasto było oblężone, żeby po prostu można było bronić się. Po prostu się bronić. W takich sytuacjach bardzo często samo źródło maskowano, żeby nie było widać, gdzie ono się znajduje, i po prostu kanały doprowadzały czystą, świeżą, źródlaną wodę do miasta. Ten kanał zresztą do dziś jest otwarty, więc można sobie tam się przejść po kolana mniej więcej w wodzie. Swoją drogą fenomen w czasach starożytnych z dwóch stron robić tunel i jeszcze się spotkać, nie? Bo oni się spotkali. Co prawda tam pod koniec trochę się, że tak powiem, zapętlili, ale mimo wszystko się spotkali. Nie? My czasami dzisiaj oglądamy tam zdjęcia, że robią tory z dwóch stron i nie mogą się spotkać, więc oni się rzeczywiście spotkali. To było w litej skale, więc to było niezłe wyzwanie. Więc Z tym, że prawdopodobnie tylko część ataku w Jerozolimie, wtedy mieszkali Jebusyci, to było miasto jebusyckie, część ataku została przeprowadzona od strony kanału, musieli też z innych stron po prostu miasto zdobywać, ale przynajmniej część wojowników weszła po prostu do środka i od środka mogli pomóc tym, którzy gdzieś z tych zewnętrznych stron starali się zdobyć miasto. Znowu to jest trochę na wzór konia trojańskiego, że po prostu od środka to miasto zdobyto. I teraz słuchajcie, dlaczego Jerozolima miała takie znaczenie? Tu mamy oczywiście Królestwo Dawida i Salomona już w takim pełnym rozkwicie. Natomiast Jerozolima była miejscem położonym w samym centrum ówczesnej Palestyny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Dawid po zdobyciu jej zacznie tam po pierwsze budować swój pałac, po drugie stworzy tam, ściągnie tam Arkę Przymierza. Świątyni nie udało się jeszcze zbudować. Pismo Święte mówi o tym, że Dawid nie zbudował świątyni, ponieważ był zajęty zdobywaniem po prostu innych miast. Był zajęty wojowaniem, więc świątyni nie udało się zbudować, ale on już tam ustanawia Arkę, już tam będzie sprawowany, będzie czczony Pan Bóg. Natomiast co jest ważne, buduje pałac. Pani Eliat Mazar, chyba ostatnio albo przedostatnio o niej mówiłem, nawet pokazywałem, prowadzi bardzo gruntowne w tej chwili badania w tym mieście, które jest uznawane za miasto Dawidowe. Zresztą je można zwiedzać, gdyby ktoś kiedyś był w Jerozolimie, to jest jeden z kluczowych punktów programu zawsze, więc można je zwiedzać. Dawid wybudował tam pałac i powoli zaczyna tworzyć administrację. I teraz zwróćcie uwagę, co nam się dzieje. Robi się pełnoprawna, pełnowymiarowa monarchia. Dawid zacznie zarządzać z Jerozolimy. Dawid ustanowi stolicę. Będzie nawiązywał kontakty z innymi władcami, będzie dbał o bezpieczeństwo, stworzy różne wojowników, żołnierzy, którzy będą utrzymywali to bezpieczeństwo. Powoli zacznie się tworzyć pełnoprawna monarchia. Oni będą potrzebowali dużo czasu. Sama budowa świątyni jerozolimskiej będzie ogromnym wysiłkiem, więc to są dopiero pewne początki, zalążki, kiedy Dawid będzie panował. Natomiast już mamy, zupełnie wchodzimy w nowy model funkcjonowania państwa. Oni już przestają być ludem jakimś koczowniczym, o czym sobie mówiliśmy w kontekście Abrahama. Następuje koniec ery sędziów, władców. Dawid staje się pełnoprawnym, namaszczonym monarchą. I teraz, jakie to ma znaczenie dla nas? Dawid będzie uznawany przez kolejne pokolenia za wodza, nawet niektórzy mówią najlepszego króla Izraela. I ten etos wojownika, etos króla będzie tak istotny, że wszelkie zapowiedzi dotyczące Mesjasza, który ma przyjść, będą zawsze w kontekście monarchii Dawidowej. To potomek Dawida będzie Mesjaszem. To potomek Dawida zostanie naznaczony przez Boga na Mesjasza, więc to widać, że ta linia genealogiczna od czasów Dawida do czasów Jezusa będzie czymś bardzo istotnym dla Izraela. Tyle na dziś.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Panem.
Pan z wami.
I Duchem Chwały.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu i Jego
Panie.